Witamy Was w kolejnym odcinku naszego wspaniałego, nie wiem, czy podcastu, czy live'u, w zasadzie programu Rozmowa Kontrolowana. Witają Was Adam Herkle i...
Adam Lange, cześć.
Słuchajcie, dzisiaj mamy dla Was wyjątkowego gościa. Mamy straszne szczęście w życiu, bo co do kogo się odezwiemy, sobie kogoś wymarzymy, to ten ktoś mówi, no jasne, oczywiście chcę do Was przyjść. Nie jesteśmy ani popularni, ani fajni, ani mili, a mimo to ludzie chcą, więc skoro chcą, to korzystamy. Także przed Wami wspaniała, unikatowa i niepowtarzalna Paula Januszkiewicz. Dawaj, Paulę.
Dzień dobry, dzień dobry. Jesteście i fajni, dzień i dobry. Popularni, i mili, to dlatego.
O nie, no kurwa.
Zaczerwieniłem się też. No.
Słuchaj, Paula. Słuchaj, Paula, no witamy Cię w ogóle, dziękujemy, że znalazłaś dla nas czas. Jesteś pewnie zapracowaną osobą, choć może teraz trochę Cię dotknął kryzys i może trochę mniej, ale generalnie ja, mimo iż interesuję się branżą i starałem się zawsze obserwować, co się dzieje na rynku, tak długo nie wiedziałem w ogóle, co Ty robisz. Wiedziałem, że jesteś, ale nie miałem pojęcia, czym się zajmujesz i na przykład to, że robisz szkolenia, to wiem dopiero od niedawno. Powiedz w ogóle, co robisz, w sensie jako zawodowo?
Tak sobie klikam, ale bezpieczeństwo.
No dobra, ale gdybyś miała sprzedać swoje usługi teraz, załóżmy, masz klientów na sali, tak? Tak, jakie jest twoje portfolio, co w ogóle twoja firma robi?
Więc jakby firma jest od 11 lat na rynku, w lipcu będzie 12 lat, więc w sumie trochę ten czas zleciał i nawet nie wiem kiedy. I my się zajmujemy stricte pojętym bezpieczeństwem, i przeprowadzamy testy penetracyjne, robimy wdrożenia właśnie związane z różnymi usługami bezpieczeństwa, robimy też design architektury bezpieczeństwa, też budujemy red teamy, blue teamy, taki popularny temat teraz. Oprócz tego mamy szkolenia, mamy cały obszar R&D i w sumie to może warto wspomnieć, mieścimy się w 4 lokalizacjach na świecie. Właśnie w Warszawie, czyli w Polsce, w Dubaju, w Nowym Jorku i w Szwajcarii. Także tak.
Brzmi super. Słuchaj, a w ogóle możesz nam powiedzieć mniej więcej, jaką część twojej pracy wykonujecie w Polsce, a jaką za granicą? Bo w sumie nie jesteście jakoś specjalnie często widziani na polskim rynku, więc domyślam się, że te proporcje są chyba na korzyść zagranicy.
Wiesz co, ostatnio coraz częściej, tak bym powiedziała, bo to był też taki trochę czas, że jak zakładałam Secure, to jakby był ten obszar bezpieczeństwa, wiadomo, w Polsce i on cały czas był intensywny, ale nie był aż taki popularny, więc poniekąd na tamten czas stwierdziłam, że być może gdzieś tam warto zacząć działać międzynarodowo, między innymi dlatego, że żeby uzupełnić zakres swoich prac na tamten czas tydzień w tydzień, ciężko na tamten czas właśnie byłoby znaleźć na przykład klienta albo klientów, którzy właśnie tydzień w tydzień dostarczaliby takich zadań. Więc bezpieczeństwo jest na granic, stwierdziłam, że warto po prostu nie patrzeć nawet na kraje, tylko na obszary, typu na przykład sektor finansowy, gdzieś tam rzeczy związane z produkcją, rząd poniekąd tak samo. No w zasadzie to z każdego chyba obszaru mamy teraz klientów i po prostu zająć się testowaniem i projektowaniem bezpieczeństwa właśnie ze względu na obszary funkcjonowania firm, a nie ze względu na granice.
Okej.
Okay.
No, to już troszeczkę wiemy o Twojej firmie, o Twojej działalności zawodowej. No, opowiedz nam troszkę, skąd Ty wzięłaś się w bezpieczeństwie?
Wiesz co, w ogóle to jest też taka ciekawa historia, bo mi się zawsze podobała matematyka i informatyka i komputery i bezpieczeństwo się charakteryzuje tym, że gdzieś tam trzeba ciągle do czegoś się dogrzebywać, a ja niestety albo stety mam taką cechę, że jestem trochę ciekawska, więc jak coś jest, czego nie wiadomo, to ja koniecznie muszę się tego dowiedzieć, ale tak koniecznie, więc teraz tu i nie, że jutro, tylko teraz, więc bezpieczeństwo jest
czyli idealne. Czyli typowa hakerka, no, typowa hakerka.
No, wiesz, adient to jest takie trochę rozczajanie zawsze, no więc im więcej jest do rozczajania, to tym lepiej. Więc tak to się zaczęło. No i gdzieś tam wiadomo te historie typu, wiecie, no tam pierwszy komputer i tarara, nie wiem, co się dowiem, nie wiem, co się dowiem. No i jestem
A jaki miałeś pierwszy komputer? Jaki miałeś pierwszy komputer? Bo robimy taką sondę tutaj.
No wiesz, ja to jestem takim trochę dzieckiem na ostradę, więc więc ja miałam w ogóle Pentium 2.
Okej.
Okay. No. Jaki miałeś pseudonim na X-u?
O, dobre pytanie. Ja miałam strasznie śmieszny pseudonim, bo stwierdziłam, że muszę sobie coś absolutnie głupiego wymyśleć, dosłownie, więc wymyśliłam sobie, uwaga, córka rzeźnika.
Słuchaj, teraz każdy z naszych słuchaczy grypuje logi, żeby znaleźć jakieś kwity na ciebie z dawnych czasów. Zobaczymy, czy się uda.
No i też grałam oczywiście też w jakieś gry, więc tak jak chyba każdy w sumie, kto zmierzał w tą stronę.
Fajnie, dobra.
Córka rzeźnika, dobra. No. Szanuję.
Czegoś się dowiedzieliśmy, to musimy wpisać do starej listy pytań, tak?
Ja się boję, to tam znajdziecie, bo ty jak będziecie szukać córka rzeźnika, chyba nie.
Jak ktoś nam coś podeśle, to obiecujemy, że się podzielimy, tak? Żebyśmy się
będzie nagroda, wymyślimy coś.
Dobra.
Słuchaj, a takie pytanie też odnośnie tego gdzieś tam pierwszych kroków twojej kariery. Dużo ludzi, którzy siedzą w security, trzymało się z daleka od Windowsa, tak? Za czasów, kiedy ty wchodziłaś w ten świat, no to Windows i security nie było pojęciami funkcjonującymi w tym samym słowniku. A jednak jakoś ten Microsoft i ten Windows, tak, z tego jesteś chyba najbardziej znana. Dlaczego akurat w tą stronę? Tak niestandardowo.
Jasne, ja w ogóle lubię Windowsa, dlatego że dużo rzeczy jest takich, które... Znowu, zastanawiam się, jak to ująć, żeby to nie brzmiało dziwnie na przykład dla środowiska Linuxowego, ale generalnie z punktu widzenia Windowsa dla mnie to trochę wygląda tak, że dużo rzeczy oczywiście pod nim szybko działa. Jakkolwiek to zabrzmi. W sensie coś sobie chcę uruchomić i cyk, tutaj jakby to jest takie bezproblemowe, ale oczywiście wszystko jest związane z wiedzą i z czasem, który się gdzieś tam poświęci, bo ktoś może powiedzieć, że no ale dobra, pewne środowisko do naszej pracy można sobie też skonfigurować. No ja wiem, ale jeżeli ja nie lubię czekać, a ja dosyć mam wrażenie, że chyba jestem niecierpliwą osobą, no to jak wrzucam sobie coś gdzieś i to mi nagle działa, no to jest jednak dla mnie bardzo duża zaleta. No i gdzieś tam ten zakres aplikacji taki do codziennego funkcjonowania tutaj jest tym, co przemawia dla mnie na korzyść Windowsa. Plus oczywiście teraz przy Windowsie 10 jest absolutnie dużo różnych fajnych udoskonaleń właśnie związanych z bezpieczeństwem. Ale na przykład do codziennej pracy gdzieś tam przy pentestach, no to wiadomo, no, my też mamy dużo własnych narzędzi, ale też są narzędzia, które są gotowe, nie ma co pisać nowych rzeczy, więc one są dostępne tylko w Linuxie. To ja jakby jestem zaznajomiona i z tym systemem, i z tym, ale bardziej na co dzień wolę Windowsa.
To jest dobre, bo nawet Genwal, który był z nami tydzień temu na pytanie, jakiego systemu używa na co dzień, też powiedział, że Windowsa, bo nie chce mu się bawić w rozwiązywanie problemów, których sobie nie życzył w korzystaniu z Linuxa na desktopie. Ale że cały świat security Windowsa tak się rozwinął, to przewidziałaś to, że to tak będzie, że Windows będzie taki bezpieczny i że Microsoft tak wiele zrobi dla bezpieczeństwa?
Nie, chyba, bo był taki moment, że Microsoft faktycznie bardzo dużo zainwestował w bezpieczeństwo. Pewne produkty przestały istnieć. Ja na przykład byłam ogromnym fanem kiedyś IS Server dawno temu, która się później przekształciła w TMG, gdzieś tam umarło to później. No i to było też takie ups, downs. I też na przykład zaczęli gdzieś tam inwestować w samą platformę. Zawsze w ogóle chciałam, żeby na platformie Windowsa było coś, co będzie takie anti-exploitation, czyli teraz mamy exploit guarda. W zasadzie to aż dziwne, że tak późno, więc ciężko było to w ten sposób przewidzieć, ale zdecydowanie mnie to cieszy z racji tego, że no właśnie to jest tak, jak wspomniałeś, że wszystko jest i działa i nie generujemy sobie żadnych problemów, czyli ja nie muszę się zastanawiać nad rozwiązaniem, które byłoby anti-exploitation, tylko ono jest po prostu na mojej platformie, cyk, idę dalej i już nie muszę o tym myśleć. I można by też powiedzieć, że no dobra, ale fajnie jest wiedzieć, jak coś działa. No niestety czasami też jest fajnie czemuś zaufać, mimo że jest to niepopularne słowo w bezpieczeństwie.
No tak, jeszcze zaufać Windowsowi, Boże, przecież ludzie cię spalą po tym webcaście. Naprawdę, masakra. Okej, no to jakby mamy następne pytanie. Jakiego systemu używasz w codziennej pracy i dlaczego jest to Windows 10? Także no, chyba, że nas zaskoczy się na przykład na co dzień, używasz MacOSa na przykład.
Nie, właśnie Windowsa, absolutnie Windowsa. W ogóle też, co ciekawe, mam dostęp do kodu źródłowego Windowsa. To jest coś, co Microsoft no, dzieli się gdzieś tam z kimś po coś. To też nie jest tak, że się tam czyta, ale zawsze jak faktycznie się czegoś nie wie, no to można sobie zajrzeć i gdzieś tam się do tego dokopać, mimo że absolutnie jest to ogromna dawka informacji, ale to też jest coś, co daje mi takie poczucie komfortu, że jakbym na przykład nie wiedziała, a chciałabym się tam zerknąć, no to da się. Więc też tym bardziej się czuję komfortowo z moim wyborem.
Okej, okay, no dobra, to teraz odnośnie kierunku pracy bezpiecznika. Wspominałaś, że zarówno budujesz architekturę, jak i atakujesz tą architekturę. Która strona tej pracy, ta czerwona czy ta niebieska jest fajniejsza?
Czerwona.
Kurczę, mało mamy tych niebieskich. No,
a właśnie wszyscy z czerwoną stronę, no ja nie wiem, nie rozumiem też tego.
No bo ona jest taka ekscytująca zawsze, tak? Więc ja na przykład, i to chyba, nie wiem, wydaje mi się, że chyba większość osób, które robią pentesty, uwielbiają je robić, ale nikt nie lubi pisać raportów. To jest właśnie taka czerwona, fajna strona. A to już pisanie raportu z tymi rekomendacjami, budowanie tego, no to jest zdecydowanie jakaś tam część tego niebieskiego podejścia. No nie wiem, takie pasywne dosyć. Ale...
No nie wiem, ale ja się chyba obrażę, no bo budowanie raportów część niebieskiego podejścia, no ja myślę, że raporty są po obydwu stronach.
No są, zdecydowanie.
Nie zwalaj na tych niebieskich. No.
Dokładnie.
Ktoś kiedyś powiedział, że hacking legalny od nielegalnego różni się tym, że w legalnym musisz jeszcze napisać raport, nie? Więc to... Coś w tym jest. Pytanie, czy wszyscy ci nielegalni są nielegalni, bo po prostu nie lubią tych cholernych raportów. Ale... A powiedz, jak musisz coś wymyśleć, na ile to, że wcześniej coś zhakowałaś, pomaga ci w pisaniu tych rzeczy, jak to bronić, tak? Na ile jesteś w stanie tą swoją wiedzę faktycznie zmiksować i być taka bardziej purpurowa, tak? Niż czy red, czy blue.
Jasne. Dobre pytanie w sumie, bo to jest tak, że jak u nas na przykład w zespole, to jest też tak, że każdy ma dosyć duży zakres swoich zadań, więc ja w przeszłości i teraz też zawsze byłam poniekąd też trochę blue, bo żeby móc być dobrym konsultantem, trzeba absolutnie wiedzieć, jak działają te rzeczy po tej drugiej stronie, więc jeśli miałabym wybierać, to wolałabym być 100% red, ale w pracy zdecydowanie to bym powiedziała tak 40% blue jednak, żeby wiedzieć, jak działają te rozwiązania, co jakiemu klientowi zarekomendować, czasami nawet je wdrożyć, więc to też nie jest tak, że 100% gdzieś tam wykonuję tylko wyłącznie red teamingowe aktywności.
Chciałabym być red, ale bez raportów.
No, to by było idealne.
Okay. Przynajmniej kogoś do pisania. No.
Zepsuć i wyjść.
Okay. Słuchajcie, zapraszamy Was do zadawania pytań. Możecie to robić w komentarzach, ja cały czas obserwuję, także jak będziecie zadawać jakieś pytania, my będziemy je przekazywać Pauli i ona będzie odpowiadać. Następne pytanie, które mamy z tak zwanej listy pytań do P. Czy w związku z tym, że lubisz tak red team, czy zostałaś kiedyś przyłapana podczas takiego red teamingu i jak z tego wybrnęłaś lub nie wybrnęłaś?
Miałam parę oczywiście takich sytuacji śmiesznych, pracowych, ale przyłapana to nie zostałam. No w sumie nie, bo jak to? Ale miałam wrażenie, że takie ciekawe sytuacje właśnie w czasie pentestów, że się okazywało na przykład, że coś przestaje działać, jakaś tam część infrastruktury, no i wiadomo, do kogo się najpierw idzie, tak? Do osoby, która robi pentest, bo to jest to anomalia, które właśnie wystąpiło u nas w sieci, więc to musi być on i tak dalej. Więc było bardzo takich stresujących sytuacji. I tak mówię, no kurczę, to nie jest, to, co się teraz dzieje w tej infrastrukturze, nie może wynikać z moich działań, bo ja robiłam to, to i to, ale dobra, zobaczmy, czy to mogło być tutaj w jakiś sposób powiązane. Więc jeśli już, to raczej takie sytuacje. I na koniec się okazuje, że wszystko jest okej, i nigdy nie mieliśmy, albo ja osobiście nie miałam takiej sytuacji, że byłoby coś źle i coś by się faktycznie gdzieś tam totalnie rozwaliło. No raczej tak na spokojnie chyba.
Teraz będziesz miała nową ksywę, anomalia w sieci.
Dzięki. Idealnie.
Okej, okay, teraz pytanie. Tak, pytanie z widowni. Czy jak masz aktualizację Windowsa, to klikasz aktualizuj teraz, czy klikasz później, zapytaj mnie w przyszłym roku, jak będę miała lepszy humor?
O rany, nie, to znaczy... Ja zastanawiam się, z czego na przykład to pytanie może wynikać. Czy ono na przykład wynika z tej sytuacji, że tam mieliśmy jakieś złe update'y, że one faktycznie coś gdzieś tam zrobiły. Jeżeli chodzi o personalne takie użytkowanie Windowsa, no to wiadomo, że się tam najpierw przegląda, co się wydarzyło, jakie są podatności, ewentualnie zmiany. No i ciach, no nie wiem, raczej od razu po prostu.
No, no i olo.
No. Po prostu. Ale oczywiście, jeżeli chodzi o podejście w infrastrukturze, no to inaczej się realizuje.
Okej, okay, mamy następne pytanie od Andrzeja. Najciekawsze znalezisko w zakresie security i najciekawsza historia od klienta.
No to najciekawsze znalezisko. To zdecydowanie powiedziałabym jedno. Nasz team, i to tak mówię teamowo, bo zawsze pewnie to jest jakiś tam teamwork, wiesz, zrobił cały reverse engineering data protection API w Windowsie, czyli całej platformy kryptograficznej właśnie zabezpieczającej dane w Windowsie. Z tego co wiemy, to byliśmy pierwsi na świecie, którzy to zrobili, i no, zajęło nam to ponad 2 lata. Gdzieś tam powstały jakieś związane z tym narzędzia i teraz wszystko, co bazuje na kryptografii Windowsa, my deszyfrujemy. I jak opublikowaliśmy nasz research, no to gdzieś tam oczywiście jakieś prezentacje na Black Hat'cie były, na różnych konferencjach, no było miło, ale na przykład czasami zdarzało się, dosyć często zresztą, że odzywały się do nas różnego rodzaju organizacje, które potrzebowały odszyfrować dane jakiegoś użytkownika, może to być e-mail, może to być dokument, bo na przykład ten użytkownik już tutaj nie pracuje i oni potrzebują dostępu, obojętnie tutaj jaki był tam cel, ale jednak coś tam trzeba zrobić i nasze rozwiązanie właśnie pomagało im odszyfrować. Więc to jest akurat coś, co jest fajne. I to na przykład tyczy się też wszelkiego rodzaju innych narzędzi, które są rozwiązaniami trzecimi, powiedzmy, na Windowsa, typu nawet OpenSSH, czy w ogóle KeePass. W sumie nie wiem, kto by używał KeePassa bazując na security Windowsa, raczej używamy czegoś z zewnątrz, ale jeżeli ktoś na przykład powiedział, skonektował właśnie KeePassa z Windowsem, no to my się dostajemy do tej bazy KeePassowej. No i też na przykład, nie wiem, hasło zapisane w RDG, w rozszerzeniu RDG jako Connection Manager dla Remote Desktop, no to tak samo są właśnie używane przy, zapisywane przy wykorzystaniu Data Protection API bazując na użytkowniku. Czyli taki praktyczny research, o tak bym to ujęła, który do dzisiaj tak naprawdę ma znaczenie.
Ja mam podchwytliwe pytanie, bo słuchaj, bo mówisz, że 2 lata reverse engineeringu, a nie mogłaś zajrzeć do kodu, czy jakby twoja umowa z Microsoftem nie pozwala na to, żeby użyć tego potem w ten sposób?
Dobre pytanie. Wiesz co, ja mam dostęp do tak 99%, tak uogólniając, więc do tej części akurat nie. No, do części LSASa nie mam, właśnie do tej części kryptograficznej, więc nadal musimy robić oczywiście reverse engineering. No, to byłoby super, super fajne.
Mamy następne pytanie od publiczności. Czy uczestniczysz w programie Bug Bounty? Jeżeli tak, to jakim i na którym miejscu jesteś? Nie wiem, czy tam są jakieś rankingi? Chyba w dolarach.
No, chyba w dolarach. Ja osobiście nie, bo to też nie jest aż tak część tego, czym się zajmuję, ale od nas chłopaki zdecydowanie coś tam wygrywają i tak dalej, także chętnie się mogę podzielić informacjami, kto i co i jak, ale jak można sobie zobaczyć na naszym blogu secureacademy.com/blog, I tam właśnie Adrian od nas i Artur w ostatnim czasie mieliśmy dwa CVE właśnie związane z podatnościami w różnych tam aplikacjach, też trochę w systemie, więc coś tam działamy w tym obszarze, ale tak szczerze, to raczej nie skupiamy się na tym. Raczej jak coś na przykład zresearchujemy, coś dla siebie, zdarzyło nam się tak, że wręcz nawet nie opublikowaliśmy tego, tylko po prostu bezpośrednio do producenta i tam już idziemy dalej, tak, więc aż tak bardzo się nie nastawiamy na popularyzację tych działań, chyba że coś jest naprawdę fajne.
Ważne pytanie, z tego, które też mnie interesuje, bo skoro przeczytałaś już całe API krypto Windowsa, co sądzisz o BitLockerze? Ufasz mu w pełni? To jest częste pytanie, które moi czytelnicy też zadają, ja im mówię, używajcie BitLockera, on działa, tak? I tam nie ma backdoorów. Czy przejrzałaś, jak to działa i czy możemy mu zaufać?
No w ogóle BitLocker się dzieli na dwie części. Jedną to jest generalnie symetryczne szyfrowanie dysku, a drugie, i to jest właśnie to, czym my się zajęliśmy, znaczy, okej, zaraz nie wiem od czego zacząć, żeby to powiedzieć, ale druga część to jest bazująca na seedzie użytkownika. I to, co bazuje na seedzie użytkownika, mimo że teoretycznie prosto brzmi, bo może sobie powiedzieć, a dobra, to ja sobie zrobię takiego seeda i będę mieć dostęp, to tak nie działa. To jest w ogóle Data Protection API, NG, New Generation, czyli DPAPI-NG. I to jest zupełnie w ogóle inna rzecz w Windowsie, mimo że nazywa się bardzo podobnie, ale inna. I generalnie rzecz biorąc, DPAPI-NG to jest w ogóle, wykorzystuje taki protokół i wymaga domeny, żeby pobrać klucz, który jest generowany z takiego klucza, który jest przechowany w domenie, który się nazywa KDS Rootkey. On jest czasami też wykorzystywany, na przykład czasami jest wykorzystywany do generowania haseł kont GMSA, czyli Group Managed Service Accounts. To jest jakby, jak się chce ich używać, to się najpierw w ogóle utworzy taki klucz, no i on jest generowany pod konkretną potrzebę, czyli każda infrastruktura w organizacji ma tam może dwa, to tak minimum 3, max 4 klucze takie wygenerowane w ogóle na całą domenę. I BitLocker właśnie, który bazuje na tych seedach, również wykorzystuje ten klucz, czyli taki dedykowany do generowania hasła, który będzie na przykład hasło czy ciągu, który będzie szyfrował dysk, więc DPAPI-NG jest generalnie fajne, tylko nie jest stosowane w wielu, wielu obszarach. Jest też na przykład stosowane od 2012 R2 w seed protected PFX files, czyli jak mamy plik PFX-owy, który ma klucz prywatny i można sobie go bazować, na przykład chronić go hasłem albo tym właśnie seedem, no to jest właśnie to, o czym mówimy, to jest to DPAPI-NG. Takie w sumie niepopularne, ale fajne, bo po co oldschoolowo pamiętać hasło do PFX-a. No więc jakby na tym bazuje ta część BitLockera. A druga część, no to jest AES po prostu, więc AES jako algorytm jest częścią Suite B, czyli właścicielem jest NSA.
To dobrze czy źle? Słuchaj, to jest kluczowe pytanie teraz. Zostawiasz nas z taką wątpliwością.
Ja tutaj mam otwartą opinię na ten temat.
Nie wiem, czy widziałaś, ale po tym wytłumaczeniu a propos BitLockera parę osób pękły głowy w komentarzach.
Także... Nie, odchodźcie.
Dobrze, ja mam pytanie, bo mówisz z taką pasją o tym wszystkim. Czy ty masz jeszcze w ogóle czas na samodzielne wykonywanie jakichś testów, researchu? Bo jesteś rozchwytywana, jeździsz po różnych imprezach cały czas tak naprawdę. Ja nie wiem, kiedy ty w ogóle śpisz i mieszkasz, bo jakby obserwuję to, gdzie jesteś, ale czy ty masz w ogóle czas na to, dziewczyno?
Dzięki. Teraz jest dobry czas na to, bo nikt nie podróżuje. No fakt, zwykle to jest tak, że gdzieś tam dosłownie co tydzień gdzieś jestem i tryb życia jest absolutnie chaotyczny albo zorganizowany w całym tym chaosie. Jest czas. Gdzieś tam, jak się na przykład leci na jakiś pentest, gdzieś coś jedzie, to jest zwykle tydzień roboty albo dwa tygodnie. Czasami jestem wspierana zdalnie przez zespół, więc cały czas jakby robię to, co robię. I ciężko na razie myślę sobie, byłoby mi to oddać. Nasz zespół nie jest jakoś super duży, bo mamy no, trochę więcej niż 40 osób, więc trochę się gdzieś tam rozrośliśmy. Ale jestem niby tym CEO firmy też, czy niby, no jestem w praktyce, ale, ale ciężko się odciąć od technologii, więc jak najbardziej. I też jestem częścią zespołu R&D. Ale gdyby nie zespół, to od razu powiem, ciężko byłoby, bo dzieje się tyle rzeczy w bezpieczeństwie, że czasami, tak jak zresztą mówisz, nie ma czasu na coś i jest mi strasznie głupio, że nie jestem w stanie sama czegoś rozczaić, więc muszę po prostu polegać na zespole. No i mam nadzieję, że oni tak samo polegają na mnie.
Także. No widzisz, Adam wyrywa włosy. Tyle tych tematów jest, że wyrywa włosy.
Słuchajcie, od mojej fryzury z daleka.
Taką możliwość.
To jest długa historia, nie chcę jej opowiadać przy wszystkich. Słuchaj, ale pytanie kolejne z publiczności. Czy poleciłabyś jakieś narzędzia poprawiające jakość kodu? Tak, no bo rozumiem, że większość twoich sukcesów w pracy polega na tym, że ktoś nie odniósł wystarczającego sukcesu pisząc coś i projektując coś. Czy możesz coś poradzić ludziom, którzy odpowiadają za to, żeby ten kod był trudniejszy dla ciebie potem do przełamania?
No, to nie jest w ogóle mój klimat, bo ja się w ogóle nie zajmuję bezpieczeństwem kodu, więc mamy od nas chłopaków, którzy to robią, ale chętnie oczywiście pomogę. Na przykład zapraszam na maila i wtedy odpowiem, bo się sama dopytam zespołu, z jakich narzędzi korzystają. To jest trochę tak, że po prostu jest zespół, który się tym zajmuje i ja im ufam i to oni w ogóle są inni trochę niż cała część, która zajmuje się infrastrukturą i pentestowaniem, także sorcia, ale to nie moje tematy.
Mamy jeszcze jedno pytanie od Adriana, pozdrawiamy serdecznie i też masz pozdrowienia od Adriana, jak widzisz. Pytanie jest, które pytanie w Secure Cyber Security Quiz 4.0 okazało się najtrudniejsze dla przystępujących do quizu?
To musiałam zobaczyć na statystyki, ale dobre pytanie, cześć Adrian w ogóle. Prośba o inspirację. No jak chcesz, to mogę posłać ci po prostu wszystkie pytania i dowiem się od zespołu właśnie tego online'owego, jak wyglądały te statystyki, więc teoretycznie wszystkie powinny być łatwe, nie?
Więc... jak dla kogo, tak?
Także chętnie pomogę.
Ja widzę kolejne fajne pytanie, które chętnie ci zadam. Jest od Windowsa chyba już 8 się dużo rzeczy pojawia na ekranie, których użytkownik sobie nie zamówił, tak? I w 10 to już jest faktycznie zalew różnych banerów, reklam, aplikacji, które ci się same pojawiają na komputerze. W internecie jest pełno takich poradników, tak? Jak wyłączyć tą cholerną telemetrię, jak wyłączyć te reklamy, jakieś magiczne skrypty wpisujące jakieś magiczne klucze do rejestru. Czy ty customujesz swojego Windowsa 10? Czy lecisz z takiego defaultowego? Czy wyłączasz to?
Jakie reklamy? O co chodzi? A tak serio, bo w sumie to ciekawa jestem.
Kurczę.
No bo oczywiście, no.
Nie, no są reklamy, ja, czasem mi się pojawiają też w pasku, ja też jestem Windowsiarzem, także...
No, to jest nawet tam, na lock screenie wyświetlają banery.
No, dziwnie to brzmi, słuchajcie. W sensie jakieś tam informacje o pogodzie, no to jak najbardziej, ale może powiem tak, zdecydowanie wyłączam wszystko to, czego nie potrzebuję, a nie potrzebuję za dużo, więc ja mam tylko na swoim Windowsie tak naprawdę wszystkie takie podstawowe, bazowe aplikacje, Hyper-V z wirtualnymi maszynami. No i absolutnie większość jest w chmurze, więc im bardziej możemy oczywiście powyłączać wszelkie feature'y, które nas nie interesują, no bo tak jakby, no nie wiem, ja to tak mało romantycznie może, ale jak czegoś nie potrzebuję, to tego nie mam po prostu. No więc jeżeli mamy telemetrię, no to okej, no po coś komuś to jest, ale nam niepotrzebne, więc do widzenia. I parę innych rzeczy też, więc jeżeli to możemy nazwać customizacją instalacji Windowsa, no to zdecydowanie z 2 dni zajmuje mi ustawienie wszystkiego do poziomu takiego, którym mogę iść dalej.
W tym czasie patrzysz rejestry, binarki, wyłączasz telemetrię.
Wyłączam na pewno telemetrię. Nie mam żadnych aplikacji, których nie potrzebuję. Tak samo nawet z instalacją, nie wiem, Office'a, takie proste rzeczy, no to no, nie ma tego, czego nie potrzebujemy mieć. Zawsze to gdzieś tam zwiększa poziom ataku i wolałabym po prostu tego nie mieć. A może nigdy by się nic nie wydarzyło. Nie wiem, ale nie chcę wiedzieć.
Dobrze, wracając do twoich podróży, wojaży po różnych konferencjach, powiedz nam, ile razy ćwiczysz przed występem na żywo, taka trochę kuchnia? Czy w ogóle może nie ćwiczysz?
Ćwiczę. To jest też tak, że żeby w ogóle przygotować prezentację na konferencję, to jest ogrom pracy. I na przykład jak idzie taka konferencja typu właśnie Black Hat, czy Ignite, czy RSA, no to zdecydowanie tutaj pracę zaczynamy, no tak myślę, że spokojnie co najmniej 2 miesiące przed. I gdzieś tam jest ta faza pomysłu, 90% pomysłów idzie do kosza, gdzieś tam coś przechodzi w fazę realizacji, później się okazuje, że 5% z tego to w ogóle nie działa i jest nieciekawe. I kończymy z jakimś narzędziem, z czymś, z jakimś pomysłem. Także absolutnie, to jest taki, ja bym to ujęła, strasznie stresujący czas, a przynajmniej dla mnie, dlatego że jest deadline i do tego deadline'u człowiek jest zmuszony coś wymyśleć. I właśnie to jest taka trochę presja, ale jak już się to wymyśli i gdzieś tam się przetestuje tą prezentację, no to już można później lecieć. Tak jakby, ja się czuję absolutnie komfortowo na scenie, dlatego że chyba można powiedzieć, wiem, o czym mówię i wiem, co może pójść nie tak i wielokrotnie mi się zdarzyło, że coś poszło nie tak, czyli jakieś tam demo failures i tak dalej, coś się wysypuje, więc to dobrze jest ćwiczyć jak najbardziej, więc nieprzećwiczona prezentacja to absolutnie wychodzi. Zwłaszcza właśnie w takich sytuacjach, jak coś się dzieje nie tak. Jak wszystko jest w porządku, no to może uda się, tak? Ale jak coś się zaczyna sypać, to właśnie ten moment ćwiczenia tutaj pomaga. Kiedyś miałam zresztą wiele takich sytuacji, typu padł mi dysk godzinę przed prezentacją, a całe SSD w ogóle do kosza.
Oczywiście miałaś backupy.
Tak, miałam. Po prostu nigdy się tak nie zestresowałam. Siedziałam sobie z jakimś standem reklamowym i tam wszystko odtwarzałam. I tak za pięć minut prezentacja dopiero weszłam i w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. Ale poszło i nikt nic nie zauważył, więc dobrze. Kiedyś miałam taką sytuację, że nie wiedzieć, czemu coś mi się stało z hypervisorem. Mówię coś, bo to oczywiście można by gdzieś tam dywagować, co to było, ale summa summarum, właśnie przed prezentacją to było na Ignite Tour w Berlinie. Na sali było tam, nie wiem, z 2000 osób i ja sobie taka zadowolona w speaker roomie, wszystko przygotowałam, wszystko działa, cacy, trochę adrenaliny jest, okej, dobra. Zamknęłam lida, idę na prezentację, otwieram, odpauzowuję maszyny, wszystkie czarne. I mówię, no dobra, a okej, okay, no to restart, dobra. No i cóż, maszyny w ogóle nie wstają mi, w ogóle nic, zero reakcji. A mam prezentację o kryptografii, no ale skoro w maszynach mam Windows i jestem na platformie Windows teraz, no to mogę sobie chyba tą prezentację odpalić lokalnie, więc szybko sobie gdzieś tam przearanżowałam w głowie to, o czym będę mówić. I to była w ogóle jakaś numer jeden prezentacja, z tego co pamiętam, bo miałam tak zluzowane wtedy, bo wiedziałam, że mi nic nie działa, więc powiem, co będę miała ochotę, ale ciekawie. I jakimś tak właśnie pamiętam, hardcorem pojechałam i było fajnie. Ja byłam strasznie zadowolona w każdym razie. Wyszłam taka jeszcze nadal zestresowana. No, także ćwiczyć warto i warto też znać właśnie, mieć tak jak jest... wierzchołek góry lodowej, tak? No to prezentacja to jest to, a całe to pod spodem jest właśnie nasze przygotowanie na emergency.
Pozazdrościć odporności.
No, nie możemy.
No dobra, tak. dlatego zawsze chętnie Cię zapraszamy na naszą konferencję i mamy nadzieję, że zobaczymy się również w tym roku, choć to no, wiemy, jak wygląda sytuacja i nie wiem, czy nie będzie znowu online, Natomiast idąc dalej, sobie, pytania są też o chmury, tak? Bo dzisiaj żyjemy w chmurach i coraz bardziej z okazji naszej sytuacji ogólnej. Czy korzystasz z chmury, boisz się jej, uważasz, że nie wiem, chmura Microsoftowa jest lepsza od innej? A jak twoje podejście do chmury generalnie wygląda?
My w zespole, mówiąc wprost, korzystamy z Azure'a i z AWS'a. Między innymi dlatego, żeby no cały czas być up to date z tym, co się dzieje. Część maszyn pentestowych mamy na AWS-ie, część mamy na Azure na przykład. I ja akurat lubię chmurę, dlatego że bardzo dużo rzeczy jest dostępnych ad hoc. I jeżeli chcemy skorzystać z jakiejś usługi, mieć coś dostępne w moment, to kiedyś to wyglądało, zakładam, że właśnie też do tego się odnosimy, że po prostu no, musimy zasetupować serwer, na nim usługi, zaktualizować, żeby wszystko było na czysto i dopiero wtedy zabieramy się za wdrożenie jakiegoś rozwiązania. I strasznie długo to trwało. I ja bardzo cenię sobie właśnie takie efektywne wykorzystanie czasu, które mamy, i Azure czy AWS właśnie nam to daje, więc z tego punktu widzenia jak najbardziej. Z punktu widzenia bezpieczeństwa, no cóż, jest moim zdaniem na pewno więcej zalet niż wad, czyli na przykład usługi będą miały jakiś tam interfejs dostępowy, który jest zarządzany przez czy to Microsoft, czy właśnie Amazon i tak dalej, który zakładamy i znowuż ufamy, że jest bezpieczny, ale z drugiej strony oni testują to też inne zespoły, więc jest to na pewno rozwiązanie o obniżonym ryzyku. Może by się też zastanowić nad dostępem do danych, czy na przykład umieścilibyśmy swój klucz prywatny w chmurze, no to już jest inny typ pytania. Ja bym na przykład nie umieściła, więc to też zależy oczywiście od typu informacji, od prawa, które w danym kraju panuje. Ale ja akurat, jeżeli chodzi o to pytanie, no to ja korzystam i nasz zespół korzysta.
Okej. To takie trochę teraz Stefan, wywołany do tablicy. Pytanie od Stefana jest takie, czy jest coś, czym chciałabyś się w przyszłości zająć, ale nie masz na razie na to czasu albo możliwości, lub też jeszcze brakuje ci troszeczkę wiedzy. Chociaż w to wątpię, w to trzecie, ale...
Zależy w jakim zakresie jest pytanie, bo jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, myślę, że chciałabym na pewno trochę więcej wdrożyć w Data Protection API NG, bo mimo, że zrobiliśmy reverse engineering, to ten protokół jest na maksa skomplikowany, który jest pod spodem, więc to by było coś, co fajnie by było wiedzieć. To taki z takich rzeczy branżowo-pracowych. A jeżeli chodzi o kwestie takie inne, no to chciałabym się wdrożyć w jakieś takie algorytmy tradingowe, czyli to, czym się zajmują dealerzy w banku. Takie coś.
Okay. Słuchaj, może kiedyś będzie okazja i o tym porozmawiać. No fajnie jest realizować swoje marzenia. Pytanie z innej strony. Miałaś jakieś fajne oferty pracy i czemu z nich nie skorzystałaś? No bo domyślam się, że funkcjonując na tym rynku, występując, musisz spotykać się z ludźmi, którzy myślą sobie, Jezu, fajnie byłoby mieć taką palę w zespole, tak? Co wtedy? Jeszcze się nie udało nikomu przekonać, tak?
Szczerze powiedziawszy, ja bardzo sobie cenię taką właśnie trochę, to jest wolność i niewolność, bo każdy poniekąd ma swojego szefa, chociażby naszym szefem mógłby być nasz klient, jakby na to nie patrzeć, więc to jest taka wolność, niewolność, ale mi się bardzo podoba wolność podejmowania decyzji w naszym zespole. W sensie, jeżeli ktoś ma coś ciekawego do zrobienia, to ciach. I trochę bezpieczeństwo na tym polega, właśnie na takim researchu, poznawaniu, a nawet czasami po prostu zabawie jakimś rozwiązaniem, mimo że to do niczego nie prowadzi, więc ja sobie bardzo cenię to. I właśnie dlatego stwierdziłam, że będziemy działać w Secure, aniżeli gdzieś tam może pod jakimiś skrzydłami, ale podejrzewam, że gdzieś może być tak samo, tylko nie miałam okazji tego doświadczyć. więc no, dobrze mi tutaj na razie idzie.
Nie czekasz na ofertę od Microsoftu, żeby tak po prostu w całości razem z Teamem się przenieść?
Jakbym się przeniosła razem z Teamem, nie wiem. Na razie fajnie jest być takim totalnie niezależnym. I jakoś przez ostatnie lata mnie to nie kusiło. Więc nie mówię nie, oczywiście, bo może się chociażby rynek zmienić, zważywszy na tą sytuację, którą teraz mamy. Nie wiadomo, ile to potrwa jeszcze. Gdzieś tam mamy w głowie jakieś deadline'y i nadzieje, ale być może będzie zupełnie odwrotnie. Więc no zobaczymy, tak? Ale póki co fajnie jest, jak jest. My lubimy taką niezależność trochę.
Okej, mamy następne pytanie od oglądających i słuchających. Co sądzisz o instalacji Linux pod Windowsem 10, czyli tak zwanym WSL, czyli Windows Linux Subsystem, jak dobrze pamiętam? Czy używałaś i jakie masz zdanie o tym wynalazku?
Tak, tak, dobre, wynalazku.
Tak profanacji, przepraszam, profanacji.
Zdanie o tej profanacji. Tak, zdecydowanie, używałam i nawet napisaliśmy parę narzędzi pod to, dlatego że stwierdziliśmy, że to jest całkiem dobra okazja do uruchomienia malware'u, dlatego że właśnie w tym trybie nie ma możliwości monitorowania tego, co się wykonuje. Więc napisaliśmy nawet w Black Hat, mówiliśmy kiedyś o tym na Black Hatzie, na Arsenalu i nawet na naszym blogu jest to narzędzie do pobrania, żeby właśnie monitorować to, co tam w ogóle w środku działa. Więc no nie jest to, wiadomo, Linux. Więc w takim trybie, jaki jest, no można się trochę bawić. Ale my raczej patrzyliśmy na to, jako że to jest w jakimś tam obszarze zagrożenie, że jeżeli ktoś nawet z tego korzysta do takich codziennych biznesowych działań, no to malware może uruchomić się tam również i wtedy my nie będziemy wiedzieć, co się w ogóle dzieje, bo tego monitorowania tam nie było.
Okej, Linux jest zagrożeniem. Ale tylko uruchomiony pod Windowsem.
Ale
doprecyzuję. Coś w tym jest.
Chyba, że nasze narzędzie darmowe zresztą i wtedy wiadomo, co się dzieje.
Tutaj mamy kolejne pytanie od słuchaczki. Co byś powiedziała, doradziła osobie, która chce zacząć pracę w obszarze security? To jest częste pytanie, które się przewija, więc chyba każdemu gościowi też będziemy je zadawać. Jak z twojego doświadczenia, co byś po prostu poradziła takiej osobie? Od czego zacząć?
Ja lubię takie pytania, bo one się właśnie, tak jak mówisz, pojawiają coraz częściej z racji tego, że bezpieczeństwo jest mega ciekawym, rozwijającym się tematem ciągle. Moje rekomendacje zawsze będą takie, że przeczytać książki związane z systemami operacyjnymi. Na przykład w przypadku Windowsa mamy Windows Internals. Nie wyobrażam sobie w ogóle mojego funkcjonowania, jeżeli po prostu nie przeczytałabym Windows Internals. I każdy u nas w zespole również ma obowiązek przeczytania Windows Internals.
Dosłownie... A potem odpisywanie na wyrywki.
Dokładnie tak. Tam to było w chapterze czwartym, architektura. No ale w każdym razie od tego zdecydowanie zacząć. Z paru względów. Jeżeli komuś coś rekomendujemy, tak na samym końcu już i chcemy robić dobrą robotę, to musimy wiedzieć, jak to działa. I każde narzędzie, jakiekolwiek znajdziemy, gdziekolwiek, jakiekolwiek związane właśnie z, jak to się mówi, compromise, czyli, Jezu, przepraszam.
Kompromitacją.
Kompromitacją, dokładnie.
Pokonaniem zabezpieczeń, powiedziałbym po polsku inaczej.
Pokonaniem zapory ogniowej. To w każdej takiej sytuacji, jak uruchamiamy takie narzędzie, no to musimy wiedzieć, co się dzieje. Na przykład, dam taki przykład, jest tam jedno takie znane szkolenie, gdzie dużo się mówi po prostu o narzędziach. I ja się zawsze zastanawiałam, jaki jest cel. Jesteśmy zaznajomieni z narzędziami, wykonujemy jakiś atak, no i jakby co dalej? No, mamy tam zdalną konsolę. No i teraz tak, jaka to jest konsola, jako kto ona jest uruchomiona, jakie mamy przywileje na danym koncie, i czy to jest integrity level, tam high, low, czy medium, czy co to w ogóle jest. Jakby to jest istotne, bo to, że my się gdzieś dostaniemy i sobie, nie wiem, tam zobaczymy who am I, whatever, jestem administratorem, to wcale nie znaczy, że ja muszę mieć możliwość poruszania się po całym systemie Windows, tak? Więc jakby to zależy bardzo od tych kontekstów w systemie i w jaki sposób się udało nam gdzieś uzyskać, czy to było przez usługę, czy co. Więc jakby znajomość i możliwość wyobrażenia sobie tej ścieżki z mojego punktu widzenia jest krytyczna do właśnie pracy w obszarze security. Więc od czego można zacząć? Od zaznajomienia się, jak dokładnie działa system operacyjny. Reszta przychodzi sama.
Potem okay. Już z górki.
Potem już trochę z górki.
Dobrze. No to jak już jesteśmy tak na początku, to teraz skończmy na etap tego, w którym ty jesteś. Jak zostać MVP w Microsoftie? Co trzeba zrobić? Jakaś ścieżka?
Jasne. MVP to jest w ogóle taka rola, ona jest przyznawana za coś, czyli po jakimś czasie działania. Czyli ten most valuable professional, to jest tytuł Microsoft za de facto działania w społeczności. Jakie by one nie były, to nawet nie chodzi o udzielanie się na przykład na jakichś forach, ale na przykład podzielenie się czymś, pisaniem jakiegoś bloga, mówieniem na konferencjach, uczestniczenie w wydarzeniach, pisanie artykułów, także jakby to jest to. I czyli generalnie wychodzenie do ludzi, o tak. Więc to jest tak naprawdę droga do MVP i każda osoba, która jest MVP, ma możliwość nominowania osoby, którą zauważy, że gdzieś tam się poświęca w ramach społeczności. I później to się jakby samo toczy. Więc co roku każdy ma swój proces reewaluacji, no i jesteśmy tam sprawdzani, czy nadal zasługujemy na ten tytuł.
Czyli taka piramida.
Czyli można stracić.
Musisz polecić można, 10, można. Żeby się utrzymać.
No, chciałabym, ale zdecydowanie można tracić, bo też na przykład jak się zaczyna pracować w Microsoftie, no to się traci.
Okej.
Okay. Także tak to, ale co roku też są na przykład spotkania w Redmond, jest MVP Summit. W tym roku ze względu na sytuację był online, ale przez ostatnie naście lat gdzieś tam właśnie był organizowany w Redmond. No i wszyscy tam jadą, kto może, i się spotykamy, i są spotkania grupowe, tak? Czyli grupa tam bezpieczeństwa, grupa cloud, grupa klastrowa, jest cała ogromna część poświęcona deweloperom. Bardzo motywujące i inspirujące spotkania.
A czy to jest taki luźny program, w sensie Microsoft go przyznaje, czy MVP ma jakieś obowiązki?
MVP właśnie nie ma obowiązków. To jest coś, co jest przyznane za to, co się zrobiło. Czyli jest się nominowanym na kolejny rok i no i właśnie to się z tym wiąże. Taki raczej honorowy. Ja w ogóle mam też RD, czyli ten Regional Director Microsoftowy, mimo że nie pracuję w Microsoftie. I tutaj jakby nie ma obowiązków, to jest trochę inny klimat, ale jednocześnie trzeba się angażować w różne takie biznesowe, innowacyjne działania w to, co robi Microsoft, jako osoba niezależna. Czyli na przykład, jeżeli faktycznie gdzieś tam jadę na konferencję zorganizowaną przez Microsoft dla ich partnerów, więc jakby to na przykład jest dobry przykład do podania, no to ja zawsze obiektywnie mówię, co mi się podoba, co nie. Więc jeżeli faktycznie coś jest w porządku, no to na tej konferencji się to mówi. Jak coś jest nie jest, no to też w jaki sposób się o tym mówi, w jaki sposób połączyć bloki, infrastruktury. Ktoś zadaje pytanie, się odpowiada. Zwykle te pytania są takie kreatywne, więc trzeba się zastanowić, jak ta architektura, powiedzmy, powinna wyglądać. Więc takie gadanie o bezpieczeństwie.
A propos kreatywności, mi się bardzo podoba pytanie Marcina z naszego czatu. Jak zrozumieć, co jest Windows i jaki szatan go wymyślił?
O Boże.
Jak czytasz w ogóle Windows Registry? Tak? Bo to jest jakieś szaleństwo, to co sam interfejs w ogóle taki nieintuicyjny. Jak sobie z tym radzisz?
W ogóle Registry Editor, czyli ten Reg Edit, którego używamy, on nie daje nam pewnych informacji na temat tego, co w rejestrze się kryje. To tak, by the way. Bo sam rejestr, postaram się jakoś tak obiektywnie odpowiedzieć na to pytanie, jest bazą danych zorganizowaną w taki, a nie inny sposób. Gdzie jeżeli na przykład tworzymy jakieś rekordy, zmieniamy i tak dalej, no to one mają swój czas oczywiście do tego przypisany. Więc ja patrzę na rejestr jako dwie rzeczy. Coś, co gromadzi informacje, które, i to druga rzecz, będą wykorzystane na przykład w forenzyku. Więc rejestr dla mnie ma znaczenie bardzo często forenzykowe, czyli jak po ataku jesteśmy w stanie z rejestru wyciągnąć ewentualnie jakieś tam informacje, które mogłyby nam wskazać, co się dzieje. Jaki szatan. Ciężko.
Tego chyba nie ustalimy.
Okej, okay, to teraz już tak rozluźniamy troszeczkę. Jaki jest twój idol, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, o ile taki jest ogólnie?
Kurczę, no... To jest, zastanawiałam się nad tym pytaniem i jest wiele osób, które zawsze mnie inspirują. To absolutnie tak, ale ja się staram tak zawsze oddzielić od tego wszystkiego i mieć własne zdanie na dużo tematów, więc absolutnie dużo osób mnie inspiruje, ale chyba nie ma aż takiej jednej, która by gdzieś tam wskazywała, że tak ma być. Bardzo szanuję Marka Rusinowicza z Microsoftu, który napisał właśnie Windows Internals, o którym mówiłam. I on się teraz mocno angażuje właśnie w Azure, ale parę lat temu miał właśnie swoją serię sesji The Case Unexplained, gdzie na przykład analizował no tam malware i parę innych sytuacji. Proste raczej, ale proste ze względu na narzędzia, które korzystał, ale to, co mi się bardzo podoba w jego pracy, to jak on łączy kropki w wypowiedzi, czyli jeżeli na przykład to jest tutaj takie, a tam takie w tym narzędziu, mimo że i to narzędzie jest proste, to możemy dojść do wniosku, że wiedząc jak to działa, to będzie X. I to, za to go bardzo szanuję, że gdzieś tam jest to takie ogromne zaplecze pracujące, które pozwala nam właśnie zrozumieć, co się w systemie dzieje. No i jakby mogłabym tutaj wiele osób wymienić, właśnie takiego typu, ale żeby ktoś był tak numerem jeden, to nie powiedziałabym.
Tak, z narzędzi Marka Rusinowicza chyba wszyscy korzystamy.
Drodzy słuchacze, jest jeszcze szansa, żeby być numerem jeden, także uczcie się, publikujcie, może kiedyś.
Wszyscy są numerem jeden at the end.
Paweł, nasz czas powoli dobiega końca, więc chcieliśmy ci strasznie podziękować za to, że spędziłaś z nami te 50 minut naszego programu. Dużo fajnych rzeczy usłyszeliśmy, dużo rzeczy się dowiedzieliśmy. Życzymy ci, żeby jak najszybciej wszystkie zawirowania około epidemiologiczne minęły i nie dotykały ani ciebie, ani twojej firmy, ani nas przy okazji też. I mamy nadzieję, że zobaczymy się jak nie fizycznie, to przynajmniej wirtualnie na jakiejś konferencji w najbliższym czasie. Dzięki wielkie. Dziękujemy. I do zobaczenia.
Dziękujemy ci bardzo.
Dziękuję za zaproszenie. Dzięki wszystkim.
Pa.
A dla was, którzy jeszcze zostali z nami, mamy na koniec ogłoszenia duszpasterskie. Adam, poproszę.
Ale najpierw jeszcze Stefan.
No nie, no Stefan musi być. Tak, ostatnio Stefana jakoś na samym końcu pokazaliśmy. Dobra, dawaj ogłoszenia. Jak Stefan już jest, to już tylko ogłoszenia. Słuchajcie. Ogłoszenia duszpasterskie, czyli co jeszcze chcemy wam przekazać. Po pierwsze, piszę właśnie nowy webinar, który pokażę wam już w środę i w czwartek. To jest aktualizacja takiego cyklu, który zacząłem 4 lata temu. Mówię o tym, z czego sam korzystam i tłumaczę, dlaczego z tego korzystam. I mówię o wszystkim, co jest związane z bezpieczeństwem. Jakoś nie boję się tego i o tym opowiadam. Mówię, jak płacę, jak robię backupy, z jakiego korzystam urządzenia, no i tak dalej. Możecie o wszystko pytać. Więc jak chcecie posłuchać, zobaczyć, można się zapisać z3s.pl/webinar. Tam znajdziecie linki, są dwa spotkania w środę i w czwartek. W środę w południe, w czwartek wieczorem. Dla każdego coś miłego. Po drugie, klasyczna reklama, czyli wideo zaufana 3strona.pl. Jak ktoś lubi moje gadanie, tam jest go 7 godzin, a można się nasłuchać do bólu. Kod rozmowa 20 daje 20% rabatu. I po trzecie, słuchajcie, tym razem w końcu przygotowaliśmy się trochę lepiej i możemy powiedzieć, kto będzie naszym gościem za tydzień, a za tydzień też będzie fajnie, bo za tydzień dołączy do nas Michał Sajdak z Securaka i Securitum. No i z nim na pewno będziemy również mieli fajną rozmowę. Michał już też zęby zjadł na bezpieczeństwie, więc będzie miał o czym nam poopowiadać. I na pewno przygotujemy też fajne pytania i wy oczywiście jesteście jak najbardziej zachęcani, żeby też przygotować wasze. Nasza strona to livezaufana3strona.pl. Możecie tam zapisywać się na powiadomienia, jak chcecie dostawać mailem linka do kanału YouTube'a, do konkretnego filmu danego dnia na godzinę, dwie przed występem. Zawsze takiego linka wam wyślemy. Nie spamujemy, robimy to tylko dlatego, żeby wam było wygodnie. Jak nie chcecie, to wcale zapisywać się tam nie musicie. No i to
oczywiście. No i oczywiście pamiętajcie o tym, że możecie nas też subskrybować na YouTubie.
I a tak, tak, tam jak to było, tam jest ten guzik,
na dole, tak? Na dole jest tam dzwoneczek, tam jest przycisk subskrybę, czy coś, ja nie wiem, nie widzę tego, nie mam podglądu, ale tam też możecie nas subskrybować, także do tego was zachęcamy. I tyle.
No i tyle, słuchajcie, nie zabieramy wam więcej czasu, miłego wieczoru i do zobaczenia, ja z wami w środę, czwartek, a w całym komplecie ze Stefanem za tydzień. Cześć wszystkim.
Trzymajcie się, na razie.